Otwórzmy Słowo Boże najpierw na piątej Księdze Mojżeszowej. Rozdział 32. I to są wersety 10-12. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. To jest fragment pieśni Mojżesza, który mówi w tym momencie o tym, w jaki sposób naród izraelski poznał Boga, w jaki sposób Bóg traktował go na samym początku ich drogi. I widać, że można to przełożyć na nasze życie duchowe. To znaczy, jest taki moment, kiedy poznajemy Pana i rodzimy się na nowo i stajemy się na początku niemowlętami w Chrystusie. I wtedy wiemy, że Bóg dogląda nas, otacza, strzeże jak źrenicy oka, unosi się nad pisklętami i rozpościera swoje skrzydła i bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. To jest tak, że prawdopodobnie większość z nas pamięta, że dłużej albo krócej trwało coś takiego, że czuliśmy się tak, jakby Bóg nas rzeczywiście nosił na swoich lotkach. Że nagle wszystko stało się inne, nagle słyszeliśmy odpowiedzi Boże, nagle sytuacje były takie, że Bóg w cudowny sposób pewne sprawy rozwiązywał i my po prostu zobaczyliśmy zupełnie nowy świat, my zobaczyliśmy nowe życie, nam się oczy otworzyły i byliśmy jak takie niemowlę, które jest otaczane przez ojca, jest otaczane przez matkę i jak tylko zakwili, to momentalnie jest pomoc. I tak to jest właśnie. Dlatego między innymi nasze życie duchowe rozpoczyna się od czegoś, co się nazywa nowym narodzeniem. Dlatego, że w momencie, kiedy się rodzimy na nowo, jesteśmy całkowicie jeszcze mali, jesteśmy jeszcze niezdolni do chodzenia i tak naprawdę potrzebujemy wszystkiego i jak tylko zapłaczemy, to mamy takie wrażenie, że ja zapłakałem, a rodzice już byli przy mnie. Ja zapłakałem, a Bóg już był przy mnie. I to jest po prostu niesamowite wrażenie. I to jest moment, to jest taki czas, który niektórzy nazywają miodowym miesiącem, różnie to jest, ale w każdym razie pamiętamy, że taki czas jest. I można powiedzieć, że chciałoby się, żeby przez całe życie taki czas trwał, czyli jak to się mówi, chwilotrwaj, żebyśmy zawsze byli tacy, żebyśmy zawsze tak przeżywali i żebyśmy zawsze byli jak niemowlęta albo jak małe dzieci, które mają zawsze taką samą wiarę jak małe dzieci. I problem polega na tym, że wzrost jest konieczny. I my mamy takie sytuacje już później, kiedy zaczynamy wzrastać. Zaczynają się sytuacje inne, to znaczy my zaczynamy chodzić. I Bóg już zaczyna nas traktować inaczej niż niemowlęta. I naszym największym problemem jest to, żeby z jednej strony zachować tą pierwszą miłość, zachować wiarę dziecięcą, ale z drugiej strony przy jednoczesnej świadomości, że my wzrastamy. Dlatego, że Pan Bóg w pewnym momencie bierze nas na kolana, oczywiście dopieszcza nas, I wszystko wygląda cudownie do momentu, kiedy nas z tych kolan nie zdejmie, no i nie powie, żebyśmy zaczęli robić te pierwsze kroki. I oczywiście to też jest konieczne, dlatego że nie możemy przez całe życie być w kołysce, nie możemy przez całe życie być w wózku. I Pan Bóg od nas tego oczekuje, że będziemy te kroki robić. Jeżeli te kroki zaczniemy robić, to oczywiście zaczniemy się przewracać. I Pan Bóg wtedy znowu nas postawi na nogi, znowu nas oczyści, znowu nas podniesie i będziemy dalej iść. Idziemy, bierze nas za rękę. I to też jest takie niesamowite, że czujemy, jak Bóg właśnie nas prowadzi w cudowny sposób za rękę. I te, oczywiście te upadki są nieprzyjemne, one są bolesne, ale też widzimy, jak cudownie nas Pan Bóg podnosi. I przychodzi następny okres naszego życia duchowego, kiedy wymagana jest już od nas inna postawa. I zaczynają się sytuacje, kiedy naprawdę mamy problemy. Wydawało się, że tych problemów nie będzie. Czasami jesteśmy zaskakiwani przez te problemy, no bo nam się wydawało, że nasze życie będzie właściwie wyglądało przez cały czas tak samo. To znaczy Bóg nas albo będzie nosił na rękach, albo na kolanach trzymał, albo będzie nas za tą rączkę prowadził, my się nigdy nie przewrócimy. A tymczasem problemy się zaczynają i one się zacząć muszą. I w dodatku jeszcze mamy w tej chwili takie czasy, które no, są czasami jeszcze trudniejszymi. To są czasy ostatnie i w tej chwili środowisko, w którym my zaczynamy dojrzewać, wymaga od nas dojrzewania szybszego. To środowisko jest bardziej wrogie niż kiedyś i trochę nas to zaskakuje. I w miarę jak wzrastamy, to dzieją się różne rzeczy. Dzieją się rzeczy cudowne, ale dzieją się również rzeczy bardzo trudne i wtedy Pan Bóg zaczyna od nas wymagać kilku spraw. Dlatego, że ten głos Boży, który był tak cudownie w czystości słyszalny, on w pewnych momentach przestaje być taki słyszalny. Nasza cielesność miesza się z tym, co duchowe i zaczyna się walka. I oprócz sytuacji, w których Bóg w cudowny sposób nas dotyka, błogosławi, daje nam wielką moc, to oprócz tego zaczynają się sytuacje bardzo trudne, w których nawet człowiek bywa, że on życzyłby sobie, żeby to się wszystko już skończyło. I przypomnijmy sobie taki fragment z pierwszej Księgi Królewskiej o Eliaszu, który miał cudowne sytuacje, wspaniałe. Miał taką sytuację, kiedy na górze Karmel ci wszyscy prorocy Baala zostali pokonani. On sam wystąpił przeciwko nim, przeciwko 400 prorokom Baala wystąpił. Działy się rzeczy cudowne, niesamowite. On był taki pewien tego, co mówił wtedy. Co ma zrobić, wiedział, co ma zrobić, słyszał głos Boży dokładnie i wszystko stało się dokładnie tak, jak on słyszał. I potem było sprowadzenie deszczu. Znowu sytuacja, w której on doskonale wiedział, co Bóg do niego mówi. Mówił to w mocy, mówił to w przekonaniu i było dokładnie tak, jak on przepowiedział. Potem końcówka 18 rozdziału jest 46 werset, że Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wyjścia do Jezreelu. Czyli kolejny przykład tego, w jaki sposób Bóg człowieka potrafi przepasać mocą. I rzeczywiście my doświadczamy takiej sytuacji, kiedy Bóg przepasa nas mocą. Tylko, że to nie jest zawsze tak samo i to nie będzie zawsze tak samo. Dlatego, że przychodzą również sytuacje inne, w których ten sam Eliasz w momencie 19 rozdział, kiedy dowiaduje się o tym, o pogróżkach Jezebel, zaczyna się bać. Przeczytajmy ten fragment z 19 rozdziału. Od drugiego wersetu. Po tym, jak Jezebel dowiedziała się o wszystkim, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. No i w miarę naszego chrześcijańskiego wzrostu zaczynamy widzieć, że sytuacje są coraz trudniejsze czasem. I tak jak byliśmy przepasani mocą, tak jak Eliasz był przepasany mocą, tak nagle się okazało, że się boi, że się zląkł, że rusza w drogę, żeby ocalić swoje życie. A jeszcze przed chwilą wydawało się, że to jest człowiek nieustraszony. Tam pozostawia swojego sługę w pewnym momencie i zaczyna się moment samotności na pustyni. I bywa taki moment. On jest potrzebny, on jest konieczny, dlatego że w tej samotności na pustyni rodzi się nasza dojrzałość. Rodzą się taki inny sposób myślenia. Bóg zaczyna od nas oczekiwać innych rzeczy, mimo że na początku, tak jak Eliasz, czasami mamy już tego wszystkiego dość. I Eliasz rzeczywiście mówi: dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. I położył się i zasnął. Jesteśmy po prostu zmęczeni. Bywają takie, naprawdę, bracia, siostry z różnych stron, oni mówią o takich momentach w życiu, kiedy jest naprawdę zmęczenie wielkie, kiedy ciśnienie jest ogromne, dlatego że świat, w którym żyjemy, jest coraz bardziej wrogi. I oni albo idą, czy biegną, żeby ratować swoje życie, zaczynają inaczej myśleć, zaczynają myśleć głównie o tym, żeby siebie chronić i są zmęczeni. I Bóg wyprowadza ich na pustynię. Na tej pustyni zaczyna do nich mówić sam. I to jest potrzebne. Oni się oczywiście męczą. Czasami jesteśmy tak zmęczeni, że tak jak Eliasz, w końcu zasypiamy. I jest taki fragment, i pamiętacie go doskonale, ja go nie będę przytaczał w tej chwili, ale jest taki fragment o tych pannach, które zasnęły, prawda? Czyli mądre panny i głupie panny, one zasnęły tuż przed przyjściem pańskim. Wszystkie zasnęły. I nie wiadomo dokładnie z jakiego powodu, ale czasami bywa tak, że człowiek zasypia ze zmęczenia. Zasypia dlatego, że no na dzisiaj jest po prostu zbyt wielkie ciśnienie i on już na dzisiaj nie może, tylko Bóg cały czas jest obok. I nam się wydaje, że on się gdzieś oddalił. Nam się wydaje, że on gdzieś poszedł. Nam się wydaje, że on nie słyszy naszego głosu i że zostaliśmy w tym momencie całkowicie sami. Co więcej, my przestajemy słyszeć jego głos. My nie słyszymy tego głosu tak, jak kiedyś słyszeliśmy. Porównujemy nasze życie w tej chwili z tym życiem oseska, tego bobaska, i wydaje nam się, że właściwie to dlaczego ja nie mogę tak jak wtedy? Ale ja już nie jestem takim człowiekiem. Ja już nie jestem tym oseskiem. Ja już nie jestem tym niemowlęciem. I to moje życie będzie wyglądało inaczej. Nawet jeżeli ja zacznę słyszeć głos Boży, nawet jeżeli ja zacznę z Bogiem na nowo chodzić i przejdę przez tą pustynię, to ja już jestem innym człowiekiem. I o tym czasami zapominamy. I dlatego właśnie nasze emocje powodują, że my chcemy wrócić do tamtego czasu, chcemy wrócić do tamtego dzieciństwa i chcemy, żeby było tak jak dawniej. A Pan Bóg chce, żebyśmy Go słyszeli na nowo, będąc bardziej dojrzałymi ludźmi, którzy już w inny sposób reagują na problemy. I oczywiście jest tak, że nawet kiedy my z tego zmęczenia zasypiamy, nawet kiedy my sobie bywa, że i śmierci życzymy, bo i tak bywa, i słyszymy takie sytuacje, czasem takie słowa braci czy sióstr, to Bóg cały czas przy nas jest. I dlatego Eliasz spojrzał, Bóg posłał anioła, anioł rzekł: wstań i posil się. I nagle w cudowny sposób przy jego głowie leży placek upieczony i dzban z wodą. Czyli my przed chwilą jeszcze myśleliśmy, że Bóg już do nas nie mówi, że my nie słyszymy jego głosu. A tutaj nagle okazuje się, że coś się dzieje w sposób cudowny, tak jakby Bóg dawał sygnał: cały czas jestem, pamiętaj, że jestem, nie zapominaj o tym, jesteś w innym miejscu, ale ja jestem taki sam, jak byłem. Anioł przyszedł drugi raz, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Czyli Bóg nie tylko posila Eliasza w tym momencie, ale również mówi mu o jego przyszłości. To znaczy tak, masz drogę przed sobą, nie zapomniałem i pójdziesz jeszcze i będziesz mi służył. Nam czasami w tym momencie trudno jest uwierzyć, ale rzeczywiście to jest konieczne. To musi tak być. Dlatego, że jeżeli człowiek nie nauczy się w taki sposób chodzić z Bogiem, żeby jego wiara nie polegała na jego emocjach, tylko polegała na tym, że jest Słowo Boże, jest Bóg, który się nie zmienia i jest Bóg, który zrobił w moim życiu to, zrobił tamto, są jeszcze bracia i siostry, którzy właśnie mówią: tak, Bóg zrobił to, Bóg zrobił tamto, Bóg się nie zmienił, Bóg nie zapomniał. I skoro mamy iść dalej, skoro Bóg ma do nas jeszcze, dla nas drogę, a mamy drogę przed sobą, to w takim razie posiliwszy się tym, co Pan Bóg nam daje na dziś, chociaż wydaje się nam, że to jest za mało, że my byśmy chcieli coś innego, a Bóg nam daje to, co na dzisiaj nam jest konieczne. I z tym się po prostu trzeba pogodzić. Trzeba wziąć ten placek, trzeba wziąć ten dzban z wodą i trzeba iść do przodu. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w moc tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do Góry Bożej Choreb. No i znowu następuje cudowna sytuacja, to znaczy w mocy jednego posiłku on idzie 40 dni i 40 nocy. Tak jak wcześniej przepasany mocą Pana bieg przed Rydwanem, tak teraz ta sama moc Pana daje mu możliwość, żeby pójść dalej. I teraz pytanie, dlaczego akurat tutaj, prawda? Czyli dlaczego on 40 dni i 40 nocy szedł aż do Góry Bożej Choreb? Tutaj przeczytajmy sobie fragment z 5 Księgi Mojżeszowej i to będzie rozdział 4. No bo co się stało na Chorebie? Wersety od 11 do 15 przeczytam. Albo od 10. Albo od 9. Tylko strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy. I aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia. Ale opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem, Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, by nauczyli się bać mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali się tego swoich synów. Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp góry, a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba w ciemnościach, chmurach i mgle. I przemówił Pan do was z tego ognia i głos słów usłyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos. I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać, 10 słów, które wypisał na 2 kamiennych tablicach. Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili na ziemi, do której zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia. Eliasz wrócił na górę, na której zostało ogłoszone przymierze. I na tą górę musiał wejść. I teraz my w pewnych sytuacjach dokładnie musimy zrobić to samo, co zrobił wtedy Eliasz. To znaczy, mimo tego, że mamy taką, a nie inną, takie, a nie inne myślenie, takie, a nie inne uczucia, mimo że nam pewnych rzeczy brakuje i chcielibyśmy powrotu do dzieciństwa tak, jak ono było, to my jesteśmy już właśnie innymi ludźmi, jesteśmy w innym miejscu, ale Bóg dalej chce do nas mówić. Tylko co trzeba zrobić? Trzeba wrócić i wejść na górę przymierza, dlatego że my również zostaliśmy na górę przymierza, czy przy górze, czy pod górą przymierza zostaliśmy powołani. I w liście do Hebrajczyków jest napisane, że to nie jest tamta góra, to jest inna góra, ale 12 rozdział od 18 wersetu jest napisane tak: wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Idziemy na górę, wracamy do momentu, kiedy zawarliśmy przymierze, bo ono jest przymierzem wiecznym i niewzruszonym. Żeby wejść na tą górę, trzeba pójść pod górkę. I to jest właśnie nasz problem. My pamiętamy, jak mieliśmy z górki, jak byliśmy jeszcze mali. Ale teraz my wracamy na górę przymierza, idziemy pod górę i na tej górze chcemy jeszcze raz spotkać Pana. Dlatego Pan Bóg mówi do nas: pamiętaj o tym, że przymierze zostało zawarte. Żeby na tą jeszcze raz do tego samego miejsca dojść, to musisz teraz wejść pod górę. Już jesteś innym człowiekiem, masz już nogi, chodzisz na tych nogach, jesteś człowiekiem po różnych doświadczeniach. I te doświadczenia cię trochę zmieniły. I te doświadczenia zmieniają nas. Nie wiem, ilu was ma takie myśli, ma takie przekonanie, że w czasach, w jakich my żyjemy w tej chwili, czujemy się trochę tak, jakby Pan Bóg był naszym generałem. I my jesteśmy w jakimś stanie walki. Bardzo często jest tak, że my musimy walczyć o to, żeby przetrwać duchowo w tym wrogim środowisku, które jest wokół nas. I ta walka jest naprawdę czasem ciężka. I człowiekowi, który walczy i który w ogniu tej walki jest, zaczyna robić się trochę gruba skóra. I zaczyna myśleć o Panu Bogu troszkę bardziej jako generale niż jak o ojcu. Bardzo często jest tak, że i widzimy to dookoła, że wychodzimy z różnych takich środowisk, które spoufalają się z Panem Bogiem, prawda? Które mówią do Niego bez przerwy: tatusiu, ale nie traktują Go jako Pana. Które widzą tylko i wyraźnie właśnie to, że zawsze będą takimi małymi pampersami, a nigdy nie będą chcieli dorosnąć, czego Bóg od nas wymaga. My zaczynamy traktować Pana Boga coraz bardziej jako Pana. I teraz jest pytanie, czy my dalej pamiętamy, że On jest Ojcem? Czy On jest tym samym Ojcem, który był z nami, jak byliśmy na początku, tak jak Bóg znalazł Izraela na pustyni? To jest ten sam Ojciec. Powiem wam, że odkryłem niedawno właśnie coś takiego, że ja traktuję Pana Boga jak generała, ale trochę zapomniałem, jak bardzo dobrym, czułym, tkliwym dla mnie cały czas jest Ojciec. I ten Ojciec się absolutnie nie zmienił, jego stosunek do mnie się nie zmienił. Nie jestem już dzieckiem małym i dlatego apostoł Paweł pisze, że w złem bądźcie jak niemowlęta, ale w myśleniu bądźcie dojrzali. Więc Pan Bóg traktuje nas jak ludzi, którzy powinni w myśleniu dojrzewać. Eliasz wszedł na tą górę i miał spotkanie z Panem na tej górze. My czasami na tą górę musimy wchodzić jakiś czas. I dlatego mówimy na przykład o tym, że jeżeli jest problem ze słyszeniem głosu Bożego, z czytaniem Bożego Słowa, to jest właśnie dobry moment, żeby zacząć czytać Boże Słowo, żeby zacząć o to wołać, żeby zacząć się modlić i żeby na tą górę wchodzić mimo zmęczenia do skutku, aż wejdziemy i aż tam Pana spotkamy. Tak trzeba zrobić. W końcu, w pewnym momencie Bóg wysłucha, w pewnym momencie będziemy mogli usłyszeć Jego głos. Ale jaki to będzie głos? Wracamy do pierwszej królewskiej. I 9 werset, 19 rozdział, 9 werset. I wszedł tam do pieczary, tam na tej górze, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Czyli krótko mówiąc, Eliasz mówi, no robiłem co mogłem, a teraz zaczyna się skarżyć. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem, lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos. Co tu robisz, Eliaszu? Czyli drugi raz to samo pytanie. Uświadom sobie, po co tu przyszedłeś? Dlaczego tu jesteś? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Czyli służyłem Ci, Panie, jestem tak jak wcześniej, jestem zmęczony, mam tego dość, wcześniej to już mówił, dosyć już, Panie, weź życie moje, nie jestem lepszy niż moi ojcowie, a teraz jeszcze nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I Bóg z jednej strony uświadamia Eliaszowi, po co tu przyszedł. Dwa razy go pyta o to samo, żeby on sam usłyszał swoją odpowiedź. A potem mówi do niego, idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. Czyli z jednej strony Pan Bóg mówi do niego, że ma jeszcze dla niego określoną pracę do wykonania, z drugiej strony daje mu wyraźnie do zrozumienia, że to już jest koniec jego służby na tej ziemi. Nie wiemy, czy Eliasz w tym momencie już był świadomy, że zostanie wzięty, czy nie. Ale my mamy mieć świadomość, że zostaniemy wzięci. Że to jest coś Pan Bóg dla nas jeszcze ma, zanim wzięci zostaniemy. I oczywiście ten fragment, w którym jest napisane, że w trzęsieniu ziemi był ogień, lecz nie było Pana, że w wichrze był ogień, lecz że w wichrze nie było Pana, to też jest taki sygnał, że my czasami no, spodziewamy się innych rzeczy niż są. Bóg będzie mówił do nas na swoich własnych warunkach. Tylko nasłuchujmy i bądźmy cierpliwi. Bądźmy cierpliwi, dlatego że to jest właśnie to, o co chodzi w tym momencie. My na swoim stadium, w swoim stadium dojrzałości, jakie mamy, już nie będziemy jak niemowlęta, bo Pan Bóg zaczyna oczekiwać od nas czegoś innego. I tutaj na koniec przeczytamy Księgę Izajasza, 40 rozdział, werset 26 do 31. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I tak jak nam się wydaje właśnie, że nasza droga jest zakryta przed Panem czasem, i wydaje nam się, że moja sprawa nie dochodzi do mojego Boga, no bo ja się modlę i nic się nie dzieje. To Bóg mówi tak, jestem wieczny, nie zmieniłem się, ja się nie męczę, nie ustaję, w przeciwieństwie do ciebie, ale zmęczonemu mogę dać siłę i daję siłę w obfitości i bezsilnemu tą moc. Trzeba się do tej bezsilności oczywiście przyznać. I teraz 30 i 31 werset jest ważny bardzo w tym kontekście, dlatego że mamy tu o młodzieńcach, mamy o pacholętach, czyli mamy pewne stadia rozwoju człowieka, prawda? Jest pachole, to jest taki mały chłopczyk. Pachole Samuel na przykład służył u Helego w świątyni, no i on miał, nie wiem, no do 10 lat pewnie maksymalnie, prawda? Młodzieniec to jest już ktoś, kto jest starszy, ale mdleją, upadają, potykają się, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Jest taki czas w naszym życiu, kiedy Pan Bóg zaczyna nas uczyć oczekiwania. Którzy oczekują Pana, prawdopodobnie znacie taką pieśń, bo Bóg uczy nas czekać cierpliwie. Uczy nas podchodzić pod górę. Uczy nas, że On na tej górze będzie czekał. I dlatego, kiedy chcemy nabrać sił, kiedy chcemy nabrać tej ufności, o którą zresztą też możemy prosić, wylewając nasze serca, to w końcu doczekamy się takiego momentu, kiedy się wzbijemy w górę na skrzydłach jak orły i nie będziemy już mdleć i nie będziemy ustawać. Pewnie widzieliście, jak te orły się wzbijają, czy jakiekolwiek drapieżniki wzbijają się w górę. To jest taki widok, że ten ptak właściwie nie rusza skrzydłami nawet. On się wzbija w górę tak, jakby jechał w takim kominie na samym ciepłym powietrzu. I znowu jest taka sytuacja, bo człowiek jakby się tak wzbijał na takich lotkach, to sobie przypomina, że no kiedyś Bóg mnie tak nosił. Ja jestem już innym człowiekiem, ja już nie jestem niemowlęciem, a ja znowu frunę. Tylko doczekasz się, zaczekaj, idź pod górę, wróć do przymierza, przypomnij sobie, kim jest Bóg, a doczekasz się. Doczekasz się w poście, w modlitwie, w wylewaniu serca przed Panem, dlatego że Bóg się nie zmienił, jest Bogiem wiecznym i jak będziemy Go oczekiwać i ufać Mu, to w końcu nabierzemy siły, nie będziemy mdleć i nie będziemy ustawać. Amen.